Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy w Lubsku. Jesteśmy w Lubsku dlatego, że jutro jest 99. rocznica śmierci błogosławionej Karoliny Kuckównej. I tutaj w Mierkowie został pobudowany kościół pod jej wezwaniem. W diecezji lubuskiej są dwa kościoły pod wezwaniem błogosławionej Karoliny. I szukając miejsca dla upamiętnienia tej naszej patronki polskich chłopów, bo tak ją nazwał ksiądz Maliński w swojej książce, chcemy stąd jutro przeżyć poniedziałek radiowy w jej wezwanie, w tą jej rocznicę śmierci. I cieszę się, że możemy tutaj z Lubska dzisiaj, dzięki ojcu Grzegorzowi, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję mu za to, że dał możliwość bycia tutaj i zrobienia stąd audycji. Chcemy mówić o wsi tutaj, tej lubskiej, tej wsi nie tylko lubskiej, może i lubuskiej, ale przede wszystkim lubskiej po przemianach. I są z nami, proszę Państwa, zacni goście, jest pan poseł ziemi lubuskiej, pan Astmarek. Szczęść Boże panu, panie Marku.
Szczęść Boże.
Jest pan bakalarz Bogdan, burmistrz Lubska.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Lubska. Szczęść Boże.
Chcę państwu tylko powiedzieć, że pan burmistrz to teraz jest burmistrzem, wcześniej pracował w Izbie Rolniczej i bardzo zna dobrze pana Krzysztofa Ardanowskiego, z którym wspólnie walczyli o to, aby Izby Rolnicze były niepolityczne. Witam wśród nas pana Hieronima Nawrota. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Pan jest tutaj przewodniczącym Komisji Rolnictwa, tak?
Tak, przewodniczącym Komisji Rolnictwa, rolnikiem jestem tutaj w naszej gminie.
Tutaj w gminie, to jest miasto gmina.
Miasto gmina.
Oraz jest pan Stanisław Czachajda. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Pana Stanisława to ja pamiętam jeszcze z Dożynek Jasnogórskich, który zawsze tam z wieńcem przyjeżdżał, a poza tym pozdrawiamy wspólnie pana Edka Lipca, który bardzo wspaniale się wypowiadał na temat pana działalności w Solidarności Rolników w tamtych latach. Panie burmistrzu, jesteśmy w Lubsku, a więc może kilka słów, co to jest za miejscowość, gdzie ona leży, bo to tak wie pan, Lubsko to nikt nie wie w zasadzie, gdzie to jest. Ja to się dowiedziałem po raz pierwszy, że tutaj mam przyjechać, to szukałem na mapie i gdyby nie to, że mam tutaj znajomego księdza, którego serdecznie pozdrawiam, Ryszarda Walnera, to bym nie trafił.
Tak łatwo trafić, ponieważ lubuskie, czasami mylone z lubelskim, to druga strona akurat. Lubuskie jest przy granicy polsko-niemieckiej. Lubsko nad rzeką Lubszą. Wszystko na L, łatwo zapamiętać. Jesteśmy w pobliżu miast Żary, Żagań, Gubin, Forst, Cottbus, dosyć blisko Berlina. Czyli oddziaływanie tak przygraniczne trochę tutaj. Samo miasto i gmina to jest zaludniona około 20 tysięcy mieszkańców, miasto 15 tysięcy, wieś około 4,5 tysiąca mieszkańców. Także u nas jest zarówno przemysł, jak i rolnictwo. Miasto słynęło z prężnej jeszcze takiej działalności PGR-ów. cegielni i przemysłu włókienniczego. Na nieszczęście te trzy działy wszystkie upadły w tym mieście i tak naprawdę kilkanaście lat temu pogrążyliśmy się w ogromnych problemach bezrobocia, ponad 40%. Dzisiaj mamy 18% bezrobocia, pobudziliśmy różne dziedziny życia, również rolnictwo, ale już nie tylko cegielnie, które nie mają w zasadzie u nas sensu bycia. Zaczynamy pracować nad produkcją propansu do gazu łupkowego i inne dziedziny elektroniczne. Mamy dwa wspaniałe zakłady, Magnolia, jak również Praliny Łużyckie, cukiernicze. Także tutaj się rozwijamy w różnych kierunkach. Chcemy stworzyć stabilizację i myślę, że jesteśmy taką małą, fajną ojczyzną w województwie lubuskim, z czego ja się cieszę. Jesteśmy miastem, które pozyskało najwięcej środków w województwie lubuskim na jednego mieszkańca, ale oczywiście też figurujemy jako miasto wyjątkowo zadłużone w Polsce, ale to jest związane z inwestycjami na budżet około 100 milionów. 50 milionów w tym roku to są inwestycje. Te inwestycje będą planowały w latach następnych. Myślę, że ustabilizujemy wiele dziedzin życia, a poprawimy życie mieszkańców.
A nie boi się pan, że miasto zbankrutuje? Nie. Komisarza z PZL-u?
Nie, myślę, że prowadzimy kreatywną gospodarkę finansową. Myślę, że bardzo ciekawą w rozwoju samorządów, bo musimy się bardzo ciężko napracować. Dzisiaj samorządy muszą zdobywać pieniądze, muszą dobrze wydać te pieniądze, dobrze rozliczyć i są narażone, każdy błąd będzie wychwycony, zbyt dużo instytucji nas kontroluje, także tutaj musimy się bardzo ciężko napracować, ale jestem przekonany, że widać, że powoli wzrastają dochody, ograniczamy w ten sposób wyjeżdżanie młodych ludzi i tworzymy nowe perspektywy. Mało tego, bardzo często przyjeżdżają do nas z innych regionów, z czego się bardzo cieszę.
Proszę pana, jak by pan scharakteryzował to tutejsze rolnictwo? Bo powiedział pan, że rolnicy są tutaj w mniejszości, a więc też i chyba w Radzie też są w mniejszości.
Do tej pory mieliśmy bardzo dosyć silne gospodarstwa PGR-owskie, których nie ma praktycznie. Po tych gospodarstwach, część gospodarstw jest dużo, obszarowo są dwa duże gospodarstwa. Mamy Polferm z kapitałem amerykańskim trzody chlewnej, jak również firmę Radan, która ma dużo bydła. Patrząc z perspektywy tych 20 lat, ilość bydła po głowie jest taka sama. Natomiast ludzi czynnie w rolnictwie nam spadło z 20% może do 3-4%. W związku z tym ta duża grupa kilkunastu procent mieszkańców wsi no musi utrzymywać się z innej działalności niż rolnictwo. W dużej mierze te mniejsze gospodarstwa to jest hobby albo dodatek do pracy i tak się przeważnie dzieje.
No pan mówi o sobie, tak?
Między innymi o sobie. Jestem też takim, który zawsze uwielbiam w ogóle pracować na ziemi. Uprawiam zboże, to mamy kury, kaczki, ale również mnie winogrona interesują. To jest taka tradycja województwa lubuskiego, Zielonej Góry. I mam kilkanaście odmian winogron i powiem, że sprawia mi to ogromną przyjemność.
Już winnice też pracowałeś?
Tak, zakładam winnice i to systematycznie rozwijam. Powoli to nie jest takie szybka dziedzina w rolnictwie, bo tutaj trzeba mieć dużą wiedzę, no ale oczywiście też nowe możliwości. I to już raczej taka pasja, dodatek do pracy.
To znaczy, że następnym razem, jak już przyjedziemy, to będzie tutaj pana wino, tak?
W zasadzie to wino już mam, ale jeżeli mówiąc o tych nowych nasadzeniach, tak, bo w tej chwili robię to bardziej profesjonalnie, dlatego że ta dziedzina w województwie lubuskim bardzo mocno się rozwinęła. W tej chwili postęp obserwuję, ilość odmian, szczepów, profesjonalnych plantacji wzrasta i to jest coś ciekawego w skali Polski, bo mało gdzie jest taka duża dynamika, ponieważ w tej chwili są atestowane, szczepione winogrona, dobrze oznaczone, także już tutaj i produkcja win w tych gospodarstwach, które z tego żyją, jest na dobrym poziomie takim europejskim.
Proszę pana, czy to nie jest właśnie możliwość dla małych i średnich gospodarstw zakładanie winnic? Bo ja słyszałem, że gdyby były możliwości finansowe do wsparcia, bo ciągle brakuje nam programu rolnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, naszego krajowego, że gdyby tutaj właśnie rozwinąć winnice, że miałoby to jakiś sens dla średnich i małych gospodarstw.
Myślę, że trzeba zawsze szukać wartości dodanej do rolnictwa. Rolnictwo plus inne rzeczy, czy to turystyka, czy inne związane z rozwojem dziedziny. Na przykład u nas bardzo dynamicznie w tej chwili się rozwija grupa rybna. Mamy dużo gospodarstw produkcji różnych ryb i teraz jesteśmy na etapie przetwórstwa tych ryb, a przy tym idzie już turystyka, hotele, smażalnie. To są nowe dziedziny, które do tej pory były mało znane. To pozwala, że użytki zielone, na których były krowy, dzisiaj tam pływają karpie. To jest pewna zmiana filozofii i podejścia. Musi być kilka dziedzin. Nie da rady z jednej produkcji się utrzymać. Trzeba mieć rolnictwo, turystykę i jeszcze coś i wtedy ta wartość dodana powoduje, że można przeżyć w tych gospodarstwach. Myślę, że nie można to patrzeć na jedno gospodarstwo, tu musi cała wieś żyć tym duchem i również miasto i gmina. Czyli turysta jak przyjedzie tutaj, to musi kilka różnych atrakcji mieć, żeby tutaj zostać.
Pan Hieronim Nawrot, jak pan postrzega to, co mówi pan burmistrz, jako rolnik, jako człowiek, który w zasadzie powinien się utrzymywać z gospodarstwa?
Tak, utrzymuje się z gospodarstwa. Zgadzam się też z burmistrzem co do tego, że ta wartość dodana w gospodarstwach jest w naszym tutaj rejonie bardzo potrzebna, ponieważ tych gospodarstw takich utrzymujących się głównie z rolnictwa jest już naprawdę niewiele. Można policzyć, myślę, że w naszej gminie, że takich gospodarzy jest, myślę, że może z kilkunastu, którzy żyją z samego rolnictwa, takich prawdziwych rolników. Dlatego jakakolwiek taka działalność dodatkowa, czy to będzie winogron, produkcja wina, czy będzie to, tak jak tutaj burmistrz mówi, produkcja ryb, przetwórstwo, to dawałoby szansę naszym rolnikom. Bo niestety, no, taka prawda jest, że jesteśmy tutaj w rejonie, gdzie nie ma przetwórstwa jako takiego, co ograniczyło nasze możliwości jako rolników. I dlatego to byłaby dla rolnictwa szansa.
Pana gospodarstwo to gospodarstwo o jakim obszarze?
Uprawiam 70 hektarów ziemi.
I w jakiej?
Sama
w jakim
roślinna.
Tylko roślinna.
Tak.
I czy z tego można się jakoś utrzymać?
Można się utrzymać w tej chwili, jednakże no, te obciążenia, które rolnik musi płacić, no to są bardzo wysokie. Dlatego no, jest taka... Takie życie, nie mogę narzekać, jednakże jeśli byłoby coś dodatkowego, na pewno bym się tym zajął.
Proszę pana, jakie główne problemy tutaj mają rolnicy? Bo z tego, co ja jestem zorientowany, to raczej nie jesteście rozpieszczani przez ludzi rządzących w naszym kraju.
Tak, no w tej chwili akurat przygotowujemy się do wejścia w życie podatku dochodowego dla rolników. Byliśmy ostatnio rolnicy tutaj z naszej gminy i z naszego powiatu na szkoleniu organizowanym przez Izbę Rolniczą i przygotowany jest podatek dochodowy dla rolników i budzi to wiele wątpliwości. Przede wszystkim...
Znaczy szkolenie na czym polega? Bo wie pan, bo z tego co ja rozmawiałem z panem Krzysztofem Ardanowskim, który no powiedzmy jest w tych sprawach rolnych dosyć dobrze zorientowany, to mi powiedział, że w zasadzie minister finansów jeszcze się nie obudził. Minister rolnictwa mówi, że na razie nie pracują nad podatkiem tym, a wy jesteście już szkoleni.
My już jesteśmy szkoleni, już jesteśmy przygotowywani. Szkolenie, tak jak mówiłem, organizowała Izba Rolnicza. Przeprowadzała z kolei kobieta prowadząca działalność rachunkową i przedstawiła nam wszystkie założenia, które w tej chwili są wiadome, jeśli chodzi o tę ustawę wprowadzającą.
To znaczy, jakie założenia są wiadome?
Założenia są takie, że od 2015 roku rząd planuje już wprowadzenie podatku dochodowego dla rolników, którzy osiągną przychód powyżej 150 tysięcy złotych. W późniejszych latach te mniejsze gospodarstwa będą mogły albo skorzystać z podatku polegającego na ryczałcie lub będą musiały też przejść na podatek dochodowy. Jednakże nie wiadomo na przykład jak te pieniądze będą dzielone, bo wiadomo, że w tej chwili podatek rolny wpływa bezpośrednio do gmin. A ten podatek dochodowy, który będzie zbierany od rolników, nie wiadomo jak będzie dzielony, bo wiadomo, gospodarstwo może znajdować się w kilku gminach i już wtedy jest problem.
Panie Hieronimie, w podatku dochodowym najważniejszą sprawą jest koszt.
Koszty.
Czy już zostało uzgodnione, czy podane wam, co będzie kosztem? Prawda? Bo jeżeli na przykład gminie trzeba będzie zapłacić jakiś haracz, prawda? No bo trzeba będzie, bo gminę trzeba utrzymać, to albo to będzie w ramach subwencji, co podejrzewam, że gminy na to się nie zgodzą, bo wiedzą, jak rząd oszukuje ich na subwencjach. Będzie prawdopodobnie pierwsza wersja, taka jaka chodziła, że podatek rolny ma być kosztem. Czy już są ustalone koszta?
Nie jest to ustalone, nie zostaliśmy o tym poinformowani.
To znaczy nie wie pan, co będzie kosztem?
Myślę, że...
Na przykład tak, energia jak będzie rozdzielona
nie,
tak, między...
Tak, takie rzeczy, energia, to wiadomo jest. Ale tutaj mówi pan o podatku rolnym, który w tej chwili rolnik płaci do gminy,
no tak.
Że to będzie koszt. No, na szkoleniu zostaliśmy poinformowani, że to podatek dochodowy ma być płacony osobno. Nie ma być podatku rolnego. Aha. Jednakże z tego, co przeczytać można w internecie, to jeszcze nie jest do końca ustalone.
Z jednej strony podatek, z drugiej strony problem, który was dotyka dzisiaj bardzo mocno.
No w naszej gminie rolnicy borykają się z bardzo dużym problemem bobrów. W ostatnich latach jest tak duże nasilenie tych zwierząt, że wiele łąk i gospodarstw, które w okolicy tej Lubska są, zostały podtopione, łąki nie zostały skoszone, a łąki nie zostały skoszone, bydło nie miało co jeść. I jedyną tutaj taką instytucją, która może w tym kierunku coś zaradzić, jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która no niestety można powiedzieć, że rzuca kłody pod nogi rolnikom, bo wiadomo, ekologia jest w naszym kraju najważniejsza.
Ekologia jest najważniejsza nie tylko chyba dla rolników, bo również tutaj pan burmistrz przed audycją mówił o tym.
Brutalnie dodam, w ostatnich latach instytucje regionalne ochrony środowiska tak zostały rozbudowane, a praktycznie następuje likwidacja wydziałów rolnictwa i okazuje się, że to tak jak gdyby ogromne zaplecze wspierające ekologów. Pominięto tutaj interesy samorządów i ludzi mieszkających na tym terenie, jak i gospodarki. Ja mam tu na myśli głównie drugi etap budowy obwodnicy w Lubska. Ponad 30% terenu zostało wyznaczone, wszedł w lista jako tereny Natura 2000. Wyrządzamy ogromną krzywdę dla gospodarki. Natomiast sami ekolodzy, którzy walczą o te obszary, oni mieszkają w Poznaniu, w dużych miastach. Natomiast za daleko poszła wsparcie różnych grup ekologicznych. Myślę, że Polska się powinna zastanowić, czy my dobrze robimy, bo nikt się nie przyjmuje człowiekiem, który jest też najważniejszym elementem ekologii. To powinny być najbardziej sprzyjające zjawiska dla ludzi. W Lubsku mamy taką sytuację, że 100% mieszkańców są za drugim etapem obwodnicy. Na żadne spotkanie ekolodzy nie przyjechali. Nie uwzględniają interesu mieszkańców i to jest bardzo przykre. Myślę, że ta ustawa i te instytucje, które poszły, one stały się trochę chore w naszym kraju, ponieważ praktycznie one się same już nakręcają. To, co jest przykre, w tych instytucjach pracują rodziny z grup ekologicznych i w zasadzie stają się terrorystami XXI wieku, ponieważ z nimi praktycznie nie ma żadnych negocjacji, tylko ich wizja absurdalna. Nie, bo nie. No ale jakby mieli zaproponować jakieś rozwiązanie, to nie ma żadnego i to jest...
Ja myślę, że do tego tematu należy wrócić, panie burmistrzu, może innym razem. Natomiast wracamy do spraw związanych z wsią. Była mowa o likwidacji tutaj przetwórstwa, możliwości sprzedaży z własnych gospodarstw. Ja myślę, że pan Stanisław Czechajda, który jest przedstawicielem takich średnich, małych rolników, który tutaj no, za dawnych czasów, jak to tutaj podobno były silne PGR-y, to jednak byli również i rolnicy. To sporo tych rolników było, bo skoro ja pamiętam jeszcze was czasami, kiedy przyjeżdżałem do Rokitna, to tam stąd rolnicy też byli na naszych duszpasterskich spotkaniach, które prowadził ksiądz Jankiewicz, którego serdecznie pozdrawiamy. Proszę pana, jak pan by spojrzał na dzisiejszą wieś, tą lubską, po przemianach?
No nic pocieszającego, bo ileś tam lat temu te dochody, przychodowość w takim gospodarstwie było, zupełnie inaczej się układała. Po sprzedaniu tam jakichś niewielkich ilości produktów takich, znaczy jakie gospodarstwo to małe było stać, czy to było zboże, czy to było mleko, czy mięso, ziemniaki, można było coś już do domu kupić. Czy to było paliwo, czy na przykład nawozy, czy w ogóle środki ochrony roślin, środki do produkcji rolnej. To już można było na pewno. A dzisiaj jest bardzo, bardzo ciężko. Bo takich jeszcze tych rolników, takich o takich mniejszych tych zasobach, ziemi, mniejszych gospodarstwach. Jeszcze jest jedna rzecz, która trochę bulwersuje, jeśli chodzi na przykład o te opłaty unijne, dopłaty. To tam też gdzieś za jakiegoś ptaszka, za jakąś kwiatuszkę, jakieś tam są z tego, a to tu, gdzie naprawdę pomóc rolnikowi stanąć na nogi w takiej czy innej dziedzinie, no i niestety pieniążków tam brakuje i to jest no nic pocieszającego. I tutaj no już nie chcę się powtarzać, ale muszę. Brak nam miejscowego przetwórstwa, a ekologia to jest dobra rzecz, to jest ważna. Ale tutaj naprawdę w wielu sprawach wiąże nam ręce.
Proszę pana, mówi pan, że ekologia wiąże ręce w wielu sprawach. Natomiast jak dzisiaj można ewentualnie w tych gospodarstwach jeszcze cokolwiek, nie wiem, przywrócić jakieś możliwości? No bo mówiło się o możliwościach sprzedaży z małych gospodarstw. Mówiło się o tym, aby powstawały targowiska. Nie słyszę, żeby pan burmistrz chciał tutaj wam targowisko założyć, a więc rozumiem, że nie ma chęci sprzedaży z tych gospodarstw. Chyba, że nie ma co sprzedawać już, co?
Tak. Panie redaktorze, jest bardzo, bardzo nieopłacalna ta sprawa, bo tak, to coś młody, ten mały rolnik, mały gospodarz wyprodukuje, nie ma to gdzie sprzedać. A jeżeli już, to za bezcen. A targowiska rzeczywiście, tu jest racja, tu mogłyby rozwiązać problem. Tutaj, tylko to jest tak, co by rolnik sprzedawał? Głównie żywność. A żywność to znów z kolei inne przepisy, sanepidu, nie sanepidu, to znów też wiążą ręce. No i to też tak, wszystko by trzeba było pod tym sprzedawać pod tytułem paszowe. Na pasze, czy to będzie mleko, czy jakiś inny produkt. I tu jest taki niebyle jaki mankament dla tych małych tych. Do Bobrów nie chcę wracać, bo to jest zakała, szczególnie właśnie moja wieś Dłużrek, to chyba nikt tak nie odczuł tutaj w naszej lubskiej gminie i przez 3 lata już mamy problem z tym, z sianem. To jeszcze to nie jest dobre zjawisko, że na przykład są w Agencji Nieruchomości Rolnej te ugory. Ale tym musimy się ratować. Gdzieś jakiś ugór i tam się pozyskuje karmy dla zwierząt. Bo tam, gdzie naprawdę nasze łąki, użytki zielone są, to tam wszystko jest zalane od 3 lat już, zalewane przez wodę, bo tam bobry pobudowały tamy. I...
Proszę pana, pan jest rolnikiem, który przekazał swoje gospodarstwo rolne synowi. Jak dzisiaj młodzi ludzie widzą swoją przyszłość tutaj na tej waszej wsi lubskiej?
No tacy gospodarze właśnie jak mój syn, no taka jest sytuacja, że musiał pójść do pracy po to, żeby utrzymać gospodarstwo.
Jest tak... Przepraszam, bo u nas to się mówi, że renciści utrzymują gospodarstwo. Tak. Pana renta nie wystarcza?
Nie wiem, prawdopodobnie nie wystarczyłaby. Redaktorze, chyba by nie starczyło. A jeszcze problem...
A ile to jest? Przepraszam, bo to jest ważne, panie.
To jest tak, to jest koło 800 zł, 700 zł.
A panu wystarczy na utrzymanie?
No to tak, jak człowiek sam siebie oszukuje. Tak na to musi odmówić sobie kupna, tam musi z tego, no i tak. A jeszcze problemy zdrowotne, bo to przecież już nie jesteśmy, na przykład w moim przypadku z żoną, nie jesteśmy młodymi ludźmi. Także to już zaczynają się te problemy też. I tam też pieniążki. Tam część emerytury musi...
Proszę pana, tutaj dzisiaj jesteśmy głównie dlatego, mówimy o waszych sprawach, waszych problemach, dlatego że jest kościół pod wezwaniem błogosławionej Karoliny, to jest filia wasza, tego tutaj kościoła. Zbudował go w Mierkowie ksiądz Kusek. Co chcielibyście powiedzieć, bo wydaje mi się, że z jednej strony mówimy o problemach, z drugiej strony wieś jest wierna pewnym swoim tradycjom, swemu powołaniu, próbuje pewne rzeczy, bez względu na to, czy ma możliwości, czy nie ma możliwości, próbuje jednak tutaj się zakorzenić. Taka budowa takiego kościoła, patronki chłopów, jak to ksiądz Maliski ją nazwał, to wydaje mi się bardzo ważna sprawa. Parę słów może właśnie na temat tego kościoła, dlatego że budowy tego kościoła, bo kościół jest naprawdę piękny.
No otóż, tak jak pan redaktor wspomniał, tutaj te tradycje i w ogóle wiara w narodzie polskim, szczególnie właśnie na wsiach, jest silna. Może tam młodzież teraz troszeczkę patrzy, ale źle nie jest. Kościół w Mierkowie to główny ciężar to był dla samego Mierkowa i tych wsi ościennych. Ale nie można, skrzywdzilibyśmy parafię naszą, gdybyśmy powiedzieli, że cała parafia Serca Jezusowego pomagała w budowie kościoła. Czy to w pozyskiwaniu materiałów, czy transport, czy nawet normalnie pracą. Wykupywane były różne cegiełki, właśnie aby środki finansowe, bo nie sądzę, żeby, bo aż tak głęboko nie jestem poinformowany, ale żeby jakiekolwiek fundusze z tego, państwowe czy jakichkolwiek instytucji tam pomagały. To było no, niemalże w czynie społecznym, no, dzięki zresztą wielkiemu zaangażowaniu księdza prałata Kuska, no i takich tych zapaleńców, takich tych, ktoś kiedyś w tym naszym magazynie Lubskie określił takiego pana ostatni Mohikanin. Rzeczywiście, gdyby nie tacy ludzie, to ciężko by było.
Tak, pan burmistrz, wielu ludzi tutaj budowało ten kościół, wspomagało księdza prałata. Natomiast dlaczego Karolina? Dlaczego no, jest tylu różnych, wielu patronów tutaj na tych ziemiach, że można by było ewentualnie pomyśleć o jakimś innym? Tym bardziej, że dla was prawdopodobnie Karolina to osoba była obca, nie?
Tak.
Czy pan był w Tarnowie, jak była wyniesiona na ołtarz?
Tak, byłem. To było przeżycie niezwykłe. I no, między innymi dlatego właśnie, dlaczego tutaj jest Karolina błogosławiona, bo inicjator tego wszystkiego, ksiądz prałat Kusek, to jest właśnie z rodzinnych stron, tam z tej tarnowskiej ziemi, niedaleko miejsca urodzenia i życia Karoliny błogosławionej. A ten, no bardzo, bardzo jeszcze nad tym ubolewamy, wielu takich jest. Dlaczego nie jeszcze ją, nieokreślone, dlaczego nie jest jeszcze tą patronką wsi albo patronką rolników obok na przykład świętego Izydora?
No to jest właśnie ten ból, o którym jutro będziemy rozmawiali. Panie pośle, pan, ja rozumiem, tutaj te strony panu są potrzebne do elektoratu. Natomiast może pan powie, jak pan dzisiaj patrzy na problem wsi lubuskiej. Nie tylko tutaj, bo lubuskie to jest duży problem. Jeszcze nie rozmawialiśmy z panem burmistrzem i z panami na temat Agencji Nieruchomości Rolnej, bo niedawno w Szczecińskim był wielki protest, bo nie chcano chłopom sprzedawać ziemi. Wiem, że tutaj również ten problem na pewno istnieje, bo mi koledzy o tym mówili swego czasu. Wróćmy więc do tematu.
No więc to jest ogrom problemów. Lubuska wieś, no właściwie tak samo jak Polska, no przede wszystkim stała się jakby ofiarą tych przemian ustrojowych w Polsce. To polski rolnik poniósł ciężar tych przemian ustrojowych, no i w Polsce, i na ziemi lubuskiej jest to szczególnie widoczne. Całe otoczenie infrastrukturalne lubuskiej wsi to jest naprawdę rzecz, która wymaga olbrzymich nakładów. Jesteśmy bardzo mocno zaniepokojeni w tej chwili środkami, które na program rozwoju obszarów wiejskich zostaną przeznaczone w latach 14-20, bo pan burmistrz, jak wspominał, no jest w czołówce, jeżeli chodzi o korzystanie z funduszy europejskich, między innymi z PROW-u, ale panie burmistrzu, w nadchodzącej siedmiolatce no może być z tym bardzo duży kłopot, bo no takie warunki rząd wynegocjował, że tych pieniędzy na rozwój obszarów wiejskich będzie naprawdę bardzo mało. Ile dopłaty pozostały mniej więcej na tym samym poziomie, ale de facto to też spadło, bo przecież inflacja i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest jakby jedna rzecz.
Ale przepraszam, mówię o PROW-ie, ale przecież obiecane są pieniądze z tych 300 miliardów, które podobno pan Tusk wynegocjował na całą infrastrukturę i tak dalej.
Samorządy mamy już stwierdzone, że z tych środków może 8% do nas trafi. Pozostałe będą na wyższym poziomie.
No niestety i to jest prawda i tutaj są duże obawy z jednej strony samorządowców, ale z drugiej strony rzeczywiście i rolników, i mieszkańców lubuskiej wsi. Ale tych problemów jest, mówię, znacznie więcej. No jest kwestia szkół wiejskich. No niestety samorządy mają coraz więcej zadań. W efekcie dochodzi do likwidacji szkół. Dostęp do szkół poza wsią, no rzeczywiście jest trudny. Dostęp do świadczeń zdrowotnych, dostęp do innych usług. Rolnicy narzekają na przykład, że są masowo likwidowane punkty pocztowe. No, dla przeciętnego mieszkańca wsi to jest rzeczywiście duży kłopot dojechać do miasta, żeby na przykład zrealizować świadczenia. To są istotne sprawy. Kwestia dróg dojazdowych, kwestia kanalizacji. No nie wszędzie tak jak w Lubsku realizuje się kompleksową budowę kanalizacji, bo po prostu nie ma na to środków. Mówiliśmy tutaj
przez tą realizację pan burmistrz będzie wybrany na następną kadencję, bo podejrzewam, że ludzie nie będą za bardzo zadowoleni z tego.
Jest to bardzo bolesne za mieszkańców też taka budowa.
Ale kwestia chociażby skupu płodów rolnych. W ostatnim czasie no, mieliśmy dużo hałasu wokół nowobobrzańskiego elewaru. No, piękny spisz, piękne magazyny zbożowe, które zostały po prostu zamknięte. No i w tej chwili od dłuższego czasu już nie działają.
Komu to zawdzięciacie?
Proszę?
Komu zawdzięciacie zamknięcie elewaru?
No niestety, no to czasem jest po powiedzieć, że tak, że elewar jest jako spółka w rękach polityków PSL-u i takie decyzje dla nas zupełnie niezrozumiałe o wygaszeniu tego przedsiębiorstwa w Lubuskiem, no odbiły się w sposób oczywisty na interesach rolników. No nie ma gdzie sprzedać zboża, ten skup był wstrzymany. Rolnicy muszą sobie jakby sami z tym problemem radzić.
Słyszałem, że mieliście dobrze rozwiązany problem właśnie ze sprzedażą w spółce, która była tutaj niemiecka, tak?
Bo Elewar ma oddział w Mierkowie, tam dokładnie gdzie kościół. Tam jest też młyn, jak i również magazyny. Była firma Merka, która przez dwa lata praktycznie skupowała z dużego promienia zboże tej gorszej jakości, które szło na biopaliwa. I to był bardzo dobry okres, te dwa lata. W tym roku takiego skupu nie było i od razu rolnicy odczuli gorszą sytuację do zbytu swoich zbóż. Ta cena była dużo niższa za zboża. No i dodam, że część pośredników bezpośrednio zawoziła zboże do firm niemieckich, a nie było tej interwencji tutaj u nas w Polsce i to jest przykre.
No tak, ale elewar został wystawiony na sprzedaż i okazuje się, że po prostu do tej pory nabywca się nie znalazł, no więc może tutaj na antenie Radia Maria też ewentualnych inwestorów zachęcimy, żeby...
Nie, ja bym był za tym, żeby raczej nie sprzedawano elewaru, dlatego że jak się sprzeda elewar, to będzie tragedia, bo jednak w jakimś stopniu stabilizować można jeszcze, nie, zależy kto będzie przy władzy, ale jeżeli będą pozorni ludzie, to można stabilizować rynek zbóż w Polsce. Proszę Państwa, podaję numer telefonu, dlatego że jest już za 15:04, 68 372 0186, 68 457 2405, to są nasze numery telefonu, na które prosimy dzwonić. Prosił mnie dzisiaj ksiądz Ireneusz Juszczyński, abym umożliwił mu powiedzenie parę słów, dlatego że została rozstrzygnięta sprawa kolejnej nagrody biskupa Romana, imienia biskupa Romana Andrzejewskiego, krajowego duszpasterza rolników, przez nas wszystkich bardzo cenionego i znanego, i któremu zawdzięczamy również bardzo wiele spraw związanych z polskim rolnictwem i z trudnym przechodzeniem, transformacją w tym okresie. Witamy księdza na antenie Radia Maria. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus.
Proszę księdza, krótko i zwięźle, bardzo proszę o informację.
Ja tylko przeczytam komunikat Fundacji Solidarna Wieś, która obradowała pod honorowym przewodnictwem księdza biskupa Alojzego Orszulika. Kapituła Nagrody imienia księdza biskupa Romana Andrzejewskiego jednogłośnie postanowiła, że nagrodę za 2013 rok otrzyma Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita przemyski, za konsekwentne wskazywanie, że polityka odrywania rolników od ziemi wzmaga emigrację ludzi młodych, prowadzi do wyludniania wsi i utraty polskiej własności ziemi. Za wspieranie wszelkich form aktywności społecznej na wsi oraz rozwoju uniwersytetów ludowych. Za wspieranie młodych rolników, którzy decydują się przejmować ojcowiznę, rozwijać gospodarstwa, zachowując związek z tradycją i kulturą wsi. Za spójne i jasne nauczanie wskazujące na wielką rolę trwałej i moralnie zdrowej rodziny. Na wsi jest ona fundamentem dla rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych. Za aktywne zaangażowanie w powstanie wspólnej deklaracji kościołów w Polsce i na Ukrainie w 70. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu. Przypomniano, że była to tragedia przede wszystkim polskich wsi, rolników i ziemian na wschodnich kresach Polski. Przyznana po raz 10. nagroda imienia biskupa Romana Andrzejewskiego jest symbolicznym podziękowaniem rolników za przewodniczenie przez księdza arcybiskupa Józefa Michalika episkopatowi Polski w trudnych latach. Nagrodę ustanowioną przez Fundację Solidarna Wieś dotychczas otrzymali profesor Andrzej Stelmachowski, profesor Maria Radomska, kardynał Józef Glemp, prymas Polski, ksiądz Bogusław Bijak, ksiądz biskup Alojzy Orszulik, dr Maria Stoltman, dr Barbara Fedysza-Gradzijowska, Roman Kluska, Józef Rotenaicher z Niemiec. Wyróżnienie przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym w pracy i działaniach na rzecz rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi i małych miast w Polsce. Aktywna postawa laureatów ma być przykładem pozytywnej pracy możliwej w każdych warunkach. Wręczenie nagrody nastąpi 11 marca 2014 roku w sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. O czym informuję i ogromnie się cieszę, że mogłem przekazać.
Serdecznie dziękujemy za tą informację. Cieszymy się i gratulujemy księdzu arcybiskupowi Michalikowi stąd już tej przyznania tej nagrody, dlatego że pamiętam wystąpienia księdza arcybiskupa, jak również diecezja przemyska. Ma tą tradycję chłopską, patriotyczną, ma tą tradycję również niesienia wiary katolickiej za granicę wschodnią. Pamiętam, jak ksiądz arcybiskup jeszcze nieżyjący już również próbował te sprawy bardzo mocno wyartykułować i związany był również z nami, z rolnikami. Jeszcze raz, księże prałacie, serdecznie dziękuję za tę informację. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję na ten temat porozmawiać. Szczęść Boże.
Myślę, szczęść Boże i wszystkich rolników pozdrawiam.
Proszę Państwa, powtarzam jeszcze raz numery telefonów. Niewiele czasu zostało, ale jeżeli by ktoś chciał się do nas dodzwonić, to bardzo prosimy. 68 372 01 86 oraz 68 457 24 05. Rozmawiamy o rolnikach żyjących tutaj. Tu w Lubsku, gdzie jest kościół pod wezwaniem, to znaczy w Mierkowie, pod wezwaniem błogosławionej Karoliny, córki ludu, dziewczyny, która żyła w bardzo trudnych warunkach, takiej polskiej, zwykłej chacie, gdzie tradycja chłopska, gdzie uprawa ziemi, gdzie hodowla były podstawą utrzymania się przy życiu. I myślę, że my wracamy teraz do tych czasów. Wracamy do czasów, gdzie polskie rolnictwo zaczyna również szukać dla siebie alternatywy i możliwości doprowadzenia do tego, aby ludzie żyjący na wsi mogli ewentualnie ziemię uprawiać i prowadzić hodowlę zwierząt. Powtarzam, mogli uprawiać ziemię i prowadzić hodowlę zwierząt. Panie burmistrzu, ja zwracam jeszcze do jednego tematu, chciałem wrócić. Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. Macie problemy, bo jak tutaj były ziemie pegeerowskie, to znaczy, że ziemi było dużo. Że rolnicy mogli się upełnorolnić, że mogli stworzyć sobie te średnie czy większe gospodarstwa rolne. Jak to wygląda dzisiaj i ile ziemi można kupić od waszej agencji? Tutaj tej lubuskiej. Tej.
Panie redaktorze,
ja nie wiem, czy to jest lubuska, czy to jest jaka tutaj
to są agencja. Oddziały dwa, zielonogórski i gorzowski, ale dotykałem bardzo drażliwego tematu. 17 lat temu jako prezes Izby jeszcze zielonogórskiej, następnie lubuskiej, mówiliśmy, że agencja miała być to okres przejściowy, miała być krótki jej żywot. Finał jest taki, że minęło 17 lat. Wszystkie rządy po kolei mówi, że agencja będzie zlikwidowana, a w ocenie rolników jest bardzo krytykowana. Ja osobiście mówię, że nie jest dobrze, ponieważ cała sprzedaż trafia, środki trafiają do budżetu państwa. Te tereny pegeerowskie już teraz praktycznie w ogóle nie korzystają z tego majątku. Dostęp rolników do kupna ziemi jest bardzo ograniczony i coraz więcej problemów jest. Myślę, że czas najwyższy podjąć prostą decyzję. Agencja powinna być zlikwidowana, majątek przekazany czy do powiatów, czy do gmin. Ja pracowałem w Wydziale Rolnictwa, to kiedyś my zarządzaliśmy. W Wydziale Rolnictwa nie było żadnych problemów, a pieniądze ze sprzedaży też trafiały do budżetu państwa. Czyli taka potężna struktura, która została zrobiona, nie rozwiązuje problemów, to uważam, ale że nie powinna istnieć.
Ale przepraszam, ale zapewnia miejsce kolegom. Miejsca pracy, bo to jest chyba problem największy.
Tak, nie obrażając, nikt sobie jedzenia nie zabierze, czy koryta w krótkim, po prostu się przyzwyczajamy do pewnego. Chodzi o to, czy my powinniśmy zadbać, tutaj zwłaszcza na terenach zachodnich, gdzie tej ziemi w województwie lubuskim, żeby nasi rolnicy się wzmocnili. A nasi rolnicy, wielu znam, przez te kilkanaście, którzy płakali, w wyniku współpracy z agencją. Kto miał lepsze dojście, to potrafił sobie łatwiej to załatwić, ale kto był uczciwy, dobry, to bardzo często miał problemy. I nie mówię, że wszystko, co w agencji było źle robione, broń Boże. Natomiast sposoby wyceny ziemi, sposoby sprzedaży, różne ograniczenia, bariery, osoby, które tam pracują, no to jest dla wielu rolników nieszczęście. Uważam, najbardziej mnie smuci to, nasi parlamentarzyści przez tyle lat mówili, dobrze, tylko na 4 lata jeszcze ta agencja i on, ten majątek ma być rozdysponowany. A ja nazywam, po likwidacji PGR-ów zrobiliśmy jeden duży PGR w Polsce, który się nazywa Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa.
Ja bym powiedział, że to nie jest PGR, bo PGR jeszcze coś robił. A tam w tej chwili się, proszę pana, nic nie robi, jeżeli chodzi o uprawę ziemi czy hodowlę. Natomiast niszczy się całkowicie ten majątek. Ja mogę pokazać, pojechać na północ i pokazać, w jaki sposób zostały zniszczone PGR-y. U was prawdopodobnie jest to samo. Stoją budynki porozwalane, wszystko, a w to miejsce obok buduje się jakieś wielkie hale. Na przykład, proszę państwa, weźmy Łysomicę i weźmy Ostaszewo, gdzie powstała na 100 hektarach ziemi wielka japońska przetwórnia telewizorów, a obok niszczą hale pegeerowskie, które, no nie wiem, 300-500 metrów kwadratowych miały i wszystko pada. Czyli jak wygląda sytuacja, która na dzień dzisiejszy jest dla nas ważna do załatwienia, bo nie można powiedzieć, że można zlikwidować Agencję Nieruchomości Rolnej, tylko trzeba się jeszcze zastanowić nad jednym. Czy ta agencja spłaci swoje długi, które narobiła? Bo długi są duże. My nie wiemy, to nie jest tak do końca, że wydaje nam się, że agencja ma same plusy. Nie, bo gdyby chciano policzyć te straty, te zniszczenia materialne, gdyby agencja przestała istnieć, to taki PGR z budynkami zniszczonymi, który stoi jeszcze do dnia dzisiejszego, trzeba zlikwidować. Ktoś to musi zrobić. A to są już pieniądze, które trzeba włożyć, a nie wyjąć. Dlatego ja powiedziałem tu o długach.
Ja powiem tak, przy komunalizacji gminy te grunty nam się udało część i tutaj akurat przy dobrej współpracy niektórych dyrektorów przejęliśmy około 350 hektarów jako samorząd i bardzo dobrze je zagospodarowaliśmy. Natomiast w naszej gminie prawdopodobnie jeszcze około 2000 hektarów to są dzierżawy, tak jak tu kolega Hieronim czy inni. Oni nie będą mogli kupić. Przez kilkanaście lat utrzymywali tą ziemię, płacili podatki, płacili dzierżawę, a dzisiaj są w sytuacji, że nie mogą nabyć tych gruntów. To jest po prostu niewdzięczna sytuacja.
Pan Hieronim, bardzo proszę. Pan Hieronim coś chciał dopowiedzieć, tak?
Tak, to jest to właśnie kwestia wyceny później tej ziemi i podejścia agencji do indywidualnego rolnika. I o to rolnicy mają tutaj wielki żal.
Panie Stanisławie, pan chciał mówić odnośnie zakupu ziemi przez rolników, tak?
Tak, no to jest coś, wszystko, co się powtarza. Mógł może się za panem Hieronimem czy za panem burmistrzem. No cena, to jest taka zapora, że no przecież te wielkie jakieś bonitacje bardzo dobre i w wysokich klasach tutaj ziemi nie są, bo tak jak kiedyś mówiło się o Lubuskim, że laski, piaski, lębaski, bo jest i kupa wsi. I to prawie tak jest. Prawie tak, panie dyrektorze, jest. A ceny są naprawdę, no, a na dodatek jeszcze za gotówkę ciężko. Kredyty na zdobyć na te jeszcze chyba gorzej.
No podobno słyszałem, że tutaj rolnicy są bardzo zadłużeni, tak? Jak wygląda stopień zadłużenia gospodarstw?
No w tej chwili, żeby cokolwiek robić, trzeba inwestować, a to się wiąże z zadłużeniami i z kredytami. Dlatego gospodarstwa, które chcą utrzymać się na rynku, muszą inwestować, muszą się zadłużać.
Proszę Państwa, no jakoś nikt do nas nie może dodzwonić dzisiaj. 68 372 01 86 68 457 24 05. Czy chcieliśmy z Państwem jeszcze ewentualnie zamienić parę słów? Panie pośle, tu już zaczynamy powoli podsumowywać, jak Pan by chciał, co Pan by chciał podsumować tą audycję, w jaki sposób, co Pan by chciał przekazać dzisiaj tutaj rolnikom, tu i w Polsce, bo to idzie na całą Polskę.
Ja przede wszystkim polska wieś, lubuska wieś wymaga naprawdę narodowego programu dla wsi i rolnictwa. Takiego programu po prostu w tej chwili nie ma, jeżeli chodzi o szczebel centralny. Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią, która przedstawiła swój program rolny. On jest cały czas dostępny na stronie Prawa i Sprawiedliwości. Jest cały czas aktualizowany. Tutaj mówiliśmy o rzeczywiście paru rzeczach patologicznych, bo funkcjonowanie Agencji Nieruchomości Rolnych w wielu aspektach jest wręcz po prostu patologiczne. Nawet jeżeli dochodzi do sytuacji takich, że posłowie Platformy Obywatelskiej wskazują na te patologie, a w Lubuskiem mieliśmy taką sytuację, gdzie posłanka Platformy Bożena Sławiak wskazała na patologie, które są w Agencji Nieruchomości Rolnej Lubuskiej, no to po prostu już mamy jakby najwyższy dowód tego, o czym tutaj panowie mówiliście. Natomiast no, istotnie, jeżeli wokół polskiej wsi nie odbuduje się tego otoczenia, nie odbuduje się po prostu przetwórstwa rolno-spożywczego, jeżeli się nie zbuduje infrastruktury na wsi, to będziemy mieli taką sytuację, jaką mamy.
Kogoś pan pozdrawia, panie pośle?
Pozdrawiam oczywiście wszystkich Lubuszan, a szczególnie mieszkańców powiatu wschowskiego.
Bardzo proszę, pan Hieronim. Panie Hieronimie.
Ja dziękuję bardzo za zaproszenie do programu, do audycji i też pozdrowię wszystkich słuchaczy Radia Maryja i przede wszystkim też moją rodzinę, która myślę, że słucha nas tutaj wszystkich.
Dziękuję. Pan z jakiej wsi pochodzi?
Ja akurat ze wsi Lubsko, z miasta Lubsko.
Ze wsi Lubsko, to mi się spodobało, panie burmistrzu.
Ja tutaj jak na wsi mieszkam.
Co pan odpowie na tą wieś Lubsko?
Ja może tak, jeżeli mogę najpierw pozdrowić, bym pozdrowił rejony Torunia, ponieważ tam moja mama też mieszkała przez jakiś czas, a jeszcze wcześniej Gór Świętokrzyskich, skąd w ogóle pochodzi. No i oczywiście Jeleniogórskie, ponieważ wiem, że jest wielu zwolenników. Mojej teściowej siostra jest sympatycznie, słucha wszystkie audycje. Mam nadzieję, że dzisiaj też słucha i pozdrawiam, ponieważ oni mają właśnie takie bardzo duże gospodarstwa ekologiczne, całkowicie w innym kierunku poszli. To jest też bardzo biedna wieś. Myślę, że ta specyfika jest trochę nam zbliżona. Także pozdrawiam w tych rejonach, ale również tych, którzy mnie znają. Czernica dokładnie, w Jeleniogórskim, bo ponieważ akurat kuzyn produkuje chleb z wyjątkowej pszenicy, która
Z Orkiszu?
Tak, dokładnie. Dokładnie tak to wygląda. Mi się udało tą mąkę niedawno przywieźć i próbowaliśmy upiec ten chleb. Nie jest tak łatwo upiec chleb, ale wiemy, że to jest coś wyjątkowego i mało jeszcze znane u nas, ale tutaj sięgnę tylko... Ta ekologia powinna być podstawą w naszych małych gospodarstwach. My, konsumenci, ci mali, powinniśmy z tego korzystać jeszcze przez wiele lat i tym się cieszyć.
Bardzo proszę, pan Stanisław Czechajda.
No, chciałbym pozdrowić wszystkich rolników lubskich, lubski naszej gminy, których los jest prawie że jednakowy. W sposób szczególny jednak chciałbym pozdrowić swoich dłużkowian. Jako że stamtąd się wywodzę i ja problemów mamy co niemiara. No i rodzinę. Pozdrawiam.
Proszę pana, jak pan widzi tą możliwość, bo tak, bo pan gospodarstwo przekazał synowi.
Tak.
Czy pana wnuk przejmie gospodarstwo?
No nie wiem. Nie. Tak jak dotychczas to ciężko raczej będzie, bo to już jest, chyba że jeszcze reszta wnuków, które przybędą, to miejmy nadzieję.
W każdym razie, no dobrze by było, gdyby tutaj Polska została.
Tak, o właśnie.
Dobrze by było, gdyby tutaj Polska została, bo macie bardzo blisko do tej granicy, a oni się tam przygotowują do inwazji i to mocno się przygotowują z tego, co ja jestem zorientowany, bo to ekonomicznie trzeba najpierw zniszczyć, a potem to przejąć, bo to Niemcy są bardzo dobrze, potrafią te rzeczy robić. Mamy okresu Bismarcka doświadczenie, gdyby nie Polacy, którzy potrafili się wtedy przeciwstawić i stworzyć takiej samej organizacji jak niemiecka komisja kolonizacyjna, to prawdopodobnie wtedy by Niemcy przejęli gospodarstwo, tylko że Polacy byli mocniejsi. Proszę państwa, dzisiejszy nasz dzień tutaj. Ukłon dla ludzi, którzy tutaj żyją, którzy próbują tutaj te polskie korzenie zaszczepić, którzy próbują się jeszcze bardziej zakorzenić. Budowa kościoła to jest coś bardzo mocnego, bardzo ważnego. To świadczy o tym, że ludzie tu mają swoje miejsce już i chcą, aby to miejsce zostało gwarantowane. Ja pamiętam, kiedy robiłem zaduszki chłopskie, robiliśmy różnego rodzaju spotkania, również i rekolekcje w Namysłowie. Pozdrawiamy serdecznie księdza prawata. Tam ludzie ze wschodu przywozili do małych wsi swoje kościoły. Po co? Dlatego, że kościół to był ten ich dom. I ta Karolina, która jest tam w Mierkowie, jest takim miejscem dla nas wszystkich, szczególnie rolników tutaj, aby o tych wartościach chłopskich, o tych wartościach zasadniczych mówić i przekazywać dalej. I dobrze by było, tak co powiedział pan Hieronim, gdyby udało się wpisać Karolinę w poczet patronów rolników, mieszkańców wsi. A jutro, proszę państwa, nasze spotkanie tutaj w Lubsku o godzinie 18, o 16.30 spotkanie biur i kół Radia Maryja z Ojcem z Radia. Potem mamy początek transmisji o godzinie 18.20 audycję słowno-muzyczną i oczywiście mszę świętą, którą będzie sprawował jego ksiądz biskup dr Stefan Regmund. Serdecznie się cieszę, bo to taki przyjaciel radia i również i rolników. Następnie mamy również, proszę państwa, w czasie tej mszy świętej zaprzysiężenie kandydatów Stowarzyszenia Młodzieży naszej diecezji, a więc duża uroczystość związana z Karoliną i oczywiście, proszę państwa, różaniec i rozmowy niedokończone. Kult błogosławionej Karoliny w przededniu setnej rocznicy śmierci. Tutaj stąd jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam. Pan Waldek mi już pokazuje, że powinienem kończyć serdecznie, więc pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiam ojców w studio i oddaję głos. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus z imienia Jezusa Przeciwica.